Duchu Święty, Stworzycielu, ożywiaj moją modlitwę, ożywiaj moje pragnienie pełnienia woli Ojca. Duchu Święty, Stworzycielu, otwieraj moje oczy, by widziały, otwieraj moje uszy, by słyszały, serce, aby czuło. Duchu Święty, ożywicielu żyw. Duchu Święty, Stworzycielu, ożywiaj moją modlitwę, ożywiaj moje pragnienie pełnienia woli Ojca. Duchu Święty, Stworzycielu, otwieraj moje oczy, by widziały, otwieraj moje uszy, by słyszały, serce, aby czuło. Duchu Święty, ożywicielu żyw.
Przywołując wstawiennictwa Ducha Świętego, prosząc o to, aby to On był naszym źródłem światła, pokoju, aby to On nas oświecał, wzmacniał nas, kierował nami, pokrzepiał, pocieszał. Duch Święty obiecuje poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twojej woli i przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Przyjdź, mój pocieszycielu. Sięgamy po katechizm Kościoła katolickiego. To on stanowi fundament naszego rozważania. Dzisiaj chcemy rozważyć kolejne zagadnienie, kolejny temat. Jesteśmy w artykule drugim i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Dobrze znamy te słowa. Wczoraj rozważaliśmy imię Jezus, a dzisiaj skupimy się na imieniu Chrystus. To punkty od 436 do punktu 440 w katechizmie Kościoła katolickiego. Każdy z nas ma imię. Anna, Weronika, Maria, Grażyna, Izabella, Ryszard, Krzysztof, Marcin. Każdy z nas nosi imię. Każdy z nas ma także nazwisko. Właściwie każda rzecz na świecie ma swoją nazwę. Nazywanie wszystkiego, co nas otacza, ma niezwykle długą tradycję, sięgającą stworzenia świata. Doskonale pewnie pamiętamy to, sięgając do lektury Pisma Świętego, ten fragment: i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak ze wszystkim: niebo, ziemia, morze. Potem takimi drobniejszymi, tak to ujmijmy, sprawami miał już się zająć człowiek, choć trzeba przyznać, że Adam z początku nie był szczególnie kreatywny, bo wszystkiemu, co się ruszało, dawał imię istota żywa. To było zanim jeszcze poznał Ewę. W każdym razie Adam też dostał imię i to imię znaczące. Bo każde imię coś znaczy. Moje, twoje imię coś znaczy. Czy znam znaczenie swojego imienia? To nie są przypadkowe zlepki dźwięków. Przykładowo, Adam po hebrajsku oznacza czerwony od koloru ziemi, z której powstał. Do tego pierwotnego znaczenia czasami dochodzi także takie, które wynika z wydarzenia, jakie z nadaniem imienia się łączy. Stąd Adam oznacza również człowiek, mężczyzna. Ewa z kolei kobieta. My, rzecz jasna, nie usłyszymy tego faktycznego znaczenia w imionach pochodzenia hebrajskiego, greckiego czy rzymskiego, mimo że są one bardzo popularne i w Polsce często nadawane. W ogóle raczej rzadko skupiamy się na znaczeniu imion naszych bliskich. Może jedynie na etapie nadawania imion dzieciom niektórzy zwracają uwagę nie tylko na taką brzmieniową atrakcyjność wybieranego imienia, ale także na jego znaczenie. I jakże pięknie, że wracamy do takich imion właśnie, tradycyjnych imion, które noszą sobie jakże głęboką treść i głębokie znaczenie. Czasem ten wybór stawia rodziców w nie lada kłopocie, zatem życzymy, żeby przede wszystkim wybierać imiona świętych, którzy niech później prowadzą, patronują dzieciom, młodzieży dorastającej i niech prowadzą przez całe następnie życie. Zatem może zwróćmy również i na to uwagę. I tego kłopotu z wyborem imienia zostali pozbawieni niektórzy rodzice, znani nam z kart Ewangelii. Chociażby u Łukasza czytamy, że anioł pański Gabriel nawiedził kapłana Zachariasza, żeby mu przekazać, że jego żona urodzi mu syna. Co więcej, któremu ma dać imię Jan. Spójrzmy, tego samego anioła spostrzega Najświętsza Maria Panna, który przychodzi do niej, żeby również przekazać podobny komunikat. Z tym, że o niebo ważniejsze, oto poczniesz i porodzisz syna, któremu dasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. Anioł powtarza jeszcze tę informację Józefowi, mówi mu, że Maryja pocznie porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Dasz mu na imię Jezus, bo zbawi swój lud. Te dwie informacje wydają się nie mieć z sobą wiele wspólnego. Nieco ponad 33 lata później jesteśmy świadkami na kartach Ewangelii tego, że Jezus zbawia, ale na etapie zwiastowania ta przyczynowość wydaje się nie mieć sensu, ale tylko dla nas, bo nie usłyszeliśmy tego po hebrajsku. Imię Jezus też przecież coś znaczy. Trzeba zacząć od tego, że chyba w całym chrześcijaństwie używamy łacińskiej formy Jezus, powstałej z greckiej wersji tego imienia. Oryginalnie po hebrajsku brzmi ono Jehoszua, w skrócie Jeszua lub Joszua. Nie mamy pewności, bo z samogłoskami w hebrajskim jest kłopot, a zwłaszcza w pierwszym słowie, które składa się na ten wyraz. Pojawia się w nim to, czego żaden pobożny Żyd nie ośmielał się wypowiadać, czyli imię Boga. Imię to zapisywane jest przez tak zwany tetragram, czyli cztery litery, a dokładnie cztery spółgłoski. J, H, W, H. Żeby móc to wymówić, trzeba dodać samogłoski, które w języku hebrajskim po prostu nie były zapisane i dzisiaj nie bardzo wiemy, jakie powinniśmy dodać, ponieważ słowo to było wymawiane niezwykle rzadko, wszak w nabożnym lęku nikt nie śmiał zwracać się do Boga po imieniu. Jednak to właśnie to imię jest częścią imienia Jezus. To też taka, myślę, dla nas pewnego rodzaju sugestia. Zwróćmy uwagę na to, jak często my wypowiadamy imię Jezus, a zwłaszcza nie tyle może na częstotliwość, co na okoliczności, w których wypowiadamy to imię. Czy ono jest dla nas naprawdę imieniem świętym? Świętym. Czy też właśnie, kiedy coś tam się nie powiedzie, coś tam nie wyjdzie nam, albo w jakiejś złości, to wtedy, proszę, wymawiamy imię święte. Tak, zwróćmy również na to uwagę w kontekście dzisiejszego naszego spotkania w ramach katechezy. Jehoszuła, o którym wczoraj słyszeliśmy w katechezie, dlatego też dzisiaj pozostawmy to zagadnienie, a przejdźmy do kolejnego, czyli do Chrystus. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Słyszymy w Ewangelii według świętego Mateusza. Tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Pan Bóg i Panem i Chrystusem. Czytamy w Dziejach Apostolskich. Jezus jest Chrystusem. To również z Dzieł Apostolskich. Te wyznania pierwotnej wiary odkrywają nam serce Chrystologii, nauki o Chrystusie. Chrystologia bierze początek w tych krótkich formułach znajdując w nich zarówno swój fundament, jak i swoją normę. Nowy Testament proponuje nam wiele tytułów opisujących Jezusa. Każdy z nich jest na swój sposób oryginalny, a wszystkie razem uzupełniają się, by w sposób prawdziwy wyrazić jedną tożsamość tego człowieka. Pamiętajmy, Jezus był człowiekiem, Bogiem. Jednak tytuł Chrystus został uprzywilejowany w takim stopniu, że stał się jakby drugim imieniem Jezusa. Wyrażenie Jezus Chrystus. Bardzo często obecne w pismach apostolskich jest skróconą formułą wyznania Jezus jest Chrystusem. Słowo to stało się potocznym oznaczeniem Jezusa już w pierwszej wspólnocie, co potwierdza chociażby fakt, że w Antiochii uczniowie zostali nazwani chrześcijanami. Ignacy z Antiochii tworzy neologizm, mówiąc o chrześcijaństwie, chrystianizmie. Wreszcie mówi się o chrystologii dla oznaczenia tej części teologii, która dotyczy tajemnicy Jezusa. Chrystus, Christos. To greckie słowo, które oznacza namaszczony. A kiedy pojawia się z rodzajnikiem, czyli przyjmuje formę rzeczownika, wtedy znaczy pomazaniec. A o kim powiemy pomazaniec? Pierwsze skojarzenie: musi to być ktoś pomazany. Pomazany czymś. I dokładnie o to chodziło. Namaszczony, czyli pomazany, to był taki, któremu wlano olejek na głowę. Nas to może trochę dziwić, jednak dla mieszkańców Izraela to było oczywiste, ale i pożądane. Olejki były sprawą luksusową. Również kiedy czytamy Ewangelię, to widzimy, prawda, takie momenty, chociażby w życiu Pana Jezusa, kiedy pojawia się olejek w takich szczególnych chwilach. I na olejek nie każdy mógł sobie pozwolić, a na takie, które ładnie pachniały, to już naprawdę mało kto. Używano ich w sytuacjach wyjątkowych i dla przyznania zaszczytu. Dlatego pomazaniec to ktoś szczególnie wybrany. Słowo to pojawia się ponad 50 razy w Starym Testamencie i zazwyczaj dotyczy kapłanów, proroków i królów. W Starym Testamencie zapisano je po hebrajsku i tym razem ta oryginalna wersja brzmi znajomo. Meszijach, czyli Mesjasz. Zasadniczo Chrystus i Mesjasz to jedno i to samo słowo, tylko zapisane w innych językach. Termin ten oznacza tytuł nadawany wybrańcom Boga i takiego naznaczonego, namaszczonego na Zbawcę, wybrańca, oczekiwali Żydzi, pisząc o nim w psalmach, w księgach prorockich. Kiedy Jezus w Ewangeliach nazywany jest Chrystusem, odnosi nas to właśnie do tego oczekiwania na Mesjasza. Najlepiej świadczą o tym zastosowane greckie konstrukcje gramatyczne, które trzeba zrozumieć właśnie w ten sposób, że Jezus jest tym Chrystusem, tym oczekiwanym pomazańcem, który po zmartwychwstaniu, kiedy po zmartwychwstaniu uczniowie rozpoznali w Jezusie Mesjasza. Tytuł ten przylgnął do niego na stałe. Przez to do dziś odczuwany jest bardziej jak przydomek, a w konsekwencji niemal jak nazwisko. W takim odczuwaniu jest jednak poważny haczyk, bo sporo się przez nie traci. Kiedy przedstawiamy się z imienia, z nazwiska, to mają one dla nas przeważnie taki wydźwięk semantyczny, sentymentalny. I nie myślimy o nich inaczej niż jako o pewnej brzmieniowej identyfikacji. A wróćmy do tego, o czym mówiliśmy na początku, że imiona mają znaczenie. Słowa mają znaczenie i warto o nich pamiętać, kiedy wzywamy imienia Jezus, które nam mówi, że Bóg zbawia nas od naszych grzechów i że ten Jezus jest Chrystusem, czyli oczekiwanym Bożym pomazańcem. Miejmy to w świadomość, kiedy wypowiadamy te słowa Jezus Chrystus, Jezus Chrystus. Jezus, ten, który zbawia nas od grzechów, Chrystus, czyli oczekiwany Boży pomazaniec. A zatem Jezus Chrystus znaczy Jezus Mesjasz. W starożytności Mesjasz był przede wszystkim rozumiany jako nowy król, nowy władca. To właśnie z tego powodu Herod Wielki, kiedy usłyszał, że urodził się Mesjasz, natychmiast chciał go zgładzić. Jest zasadne, aby tutaj również przytoczyć wymowne słowa kapłanów i uczonych w piśmie, którzy kpili z Pana Jezusa wiszącego na krzyżu. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli. Czytamy w Ewangelii według świętego Marka. Taki był również tytuł kary śmierci Jezusa, król żydowski. Najważniejszym momentem podczas intronizacji króla było namaszczenie. Wówczas to nowy władca otrzymywał Ducha Bożego. W tym miejscu należy przypomnieć, że w okresie monarchii Izraela to 11 do 6 wieku przed Chrystusem nie było jeszcze jasnego podziału między władzą religijną a polityczną. W zasadzie to król był przedstawicielem zarówno politycznym, jak i religijnym narodu. Dla przykładu możemy przytoczyć fragment z Księgi Królewskiej, gdzie jest opisany moment zakończenia budowy świątyni jerozolimskiej. To 10 wiek przed Chrystusem. Błogosławieństwa ludowi nie udzielał żaden z kapłanów, ale uczynił to sam król Salomon. Czytamy w tej księdze: potem król się odwrócił i pobłogosławił całe zgromadzenie Izraela. Po powrocie z niewoli babilońskiej Żydzi wrócili na teren Judei. Teren Samarii i teren Galilei zostały podbite przez Żydów dopiero na przełomie II i I wieku przed Chrystusem za panowania Aleksandra. W związku z tym iż w okresie poniewoli babilońskiej Judea była nieustannie pod panowaniem różnych mocarstw i władze w Izraelu sprawowali namiestnicy podlegli okupantowi, znacznie wzrósł w tym czasie autorytet arcykapłana. A zatem Jezus jest Mesjaszem, czyli prorokiem, kapłanem, a nade wszystko królem. Prorokiem, ponieważ nauczał i głosił Ewangelię, dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Kapłanem, ponieważ złożył w ofierze samego siebie na krzyżu jako ofiarę przebłagalną za grzechy całej ludzkości. Oraz królem, ponieważ jest Panem i Królem Wszechświata. Jest to, jak to wyraził autor Apokalipsy, Królem Królów i Panem Panów. Żydzi nie rozpoznali w Jezusie zapowiadanego Mesjasza, dlatego że ich oczekiwania miały charakter narodowo-religijny. Oczekiwali Mesjasza, króla, który wyzwoli ich od Rzymian, okupujących Palestynę już od roku 63 przed Chrystusem. Oczekiwali, że on założy zapowiadane Królestwo Boże. Królestwo, które według wyobrażeń Żydów miało powstać na ziemi. Wiele na ten temat Mesjasza oraz oczekiwanego Królestwa Bożego możemy przeczytać w apokryfach żydowskich pochodzących z pierwszego wieku. Moi drodzy, idąc dalej w naszym rozważaniu, Jezus z Nazaretu, to imię własne człowieka z naszej historii. Oczywiście imię to posiada znaczenie symboliczne i mówi już coś o osobie tego, który je nosi. Jehoszua znaczy Jahwe zbawia. Jednakże Nowy Testament nie czyni z niego tytułu. Pozostaje ono imieniem osobistym człowieka, który żył w Palestynie 2000 lat temu. Oznacza tego konkretnego człowieka, wyróżniając go spośród innych. Wyraża w osobie Jezusa stronę przeszłą i ustanawia odnośnie do historii. Ta historia nie ma nic z mitologii. Jest usytuowana z precyzją w przestrzeni i czasie. I jak każda historia jest przedmiotem opowiadania jej narracji. Słowo Chrystus to zupełnie inna kategoria. Oznacza funkcję, która jest także tytułem. To przedmiot wyznania wiary w tego, który jest uważany za żyjącego, obecnego w swoim Kościele. Co więcej, imię Chrystus wyraża nadzieję na przyszłość. Chrystus to ten, który ma do nas powrócić na końcu czasu, by wypełnić w sposób definitywny nasze zbawienie. Zwróćmy uwagę, że sens tego słowa w odniesieniu do Jezusa zdobywa nowe znaczenie. Chrystos to greckie tłumaczenie hebrajskiego Mesjasz. Mesjasz to, jak wspomnieliśmy, namaszczony przez Jahwe, król, kapłan czy prorok. I stopniowo kolejne tradycje Starego Testamentu akcentowały eschatologiczne oczekiwanie wobec osoby Mesjasza. Mesjański król miał nadejść, by definitywnie wyzwolić i zbawić lud Boży. Jeśli Jezus zasadniczo odrzucał ten tytuł podczas swojego życia, zwróćmy na to uwagę. Czasem nas to tak właśnie gdzieś może zastanawia. Dlaczego Pan Jezus mówi, aby nie przekazywać tej informacji, aby nie rozgłaszać tego apostołom? Przekazuje im, aby nie przekazywali tej informacji dalej. Z wyjątkiem kilku wyjątkowych sytuacji, w których nie pozostawiał jakiejkolwiek dwuznaczności w tym względzie. To działo właśnie się dlatego, że uważał go za zbyt obciążony znaczeniem doczesnym. Jednakże całe jego życie mówi o jego mesjańskości, jak zaświadcza to na swój sposób napis na krzyżu. Jezus został namaszczony Duchem Bożym w chrzcie. był więcej niż prorokiem. Przedstawiał się jako eschatologiczny pasterz swojego ludu. Całe jego zachowanie było mesjańskie, ale w sensie głęboko przemienionym. Tytuł Chrystus narzuca się także w świetle zmartwychwstania. Rekapituluje wszystko, co uczynił i kim był Jezus. Wyznać, że jest On Chrystusem, oznacza wyznać, że jest On Bogiem, jest On Synem Bożym. Tytuł ten zarazem określa, kim Jezus jest dla nas, czyli Jego rolę Zbawiciela, jak i wyraża, kim był dla Boga, czyli Jego najgłębszą tożsamość. Pomiędzy imieniem Jezus, konkretnego człowieka zanurzonego w ludzkiej historii, a tytułem Chrystus, zawierającym odniesienie do powszechnego, do absolutnego zbawienia, wskazującym na tożsamość z Bogiem, różnica jest ogromna. Jest ona przekroczona w chrześcijańskim wyznaniu wiary przez prosty łącznik czasownika być. Jezus jest Chrystusem. Wyznanie Jezus jest Chrystusem wyznacza przestrzeń chrystologii. Jest ono obciążone rozwojem orzeczeń, sformułowań chrystologicznych najpierw w Nowym Testamencie, a następnie w tradycji Kościoła. W nim znajduje się środek ciężkości chrystologii. Moi drodzy, to te dwa imiona, Jezus, Chrystus, te dwa słowa, które jakże wiele oznaczają, nie tylko jeśli chodzi o ten wyraz taki powierzchowny, ale widzimy, jakże wielka głębia kryje się w tych dwóch słowach. Obyśmy, wypowiadając te słowa, mieli świadomość, co one oznaczają. Tak jak każde nasze imię coś oznacza. I nie zastanawiamy się tak na co dzień, co oznacza takie czy inne imię. Ale w przypadku imienia Jezusa Chrystusa, Jezus Chrystus, obyśmy mieli nieustannie tę świadomość. Ten, który nas zbawia, ten, który jest Mesjaszem. Abyśmy mieli również tę świadomość wagi słów, które wypowiadamy.